77, jak się wyjeżdżało w teren. Jak zacząłem pracę, pięknie trafiłem, bo zaczęły się badania przy budowie Zalewu Siemianówki. No i właśnie tam była ta czysta etnografia. Jak czegoś nie wiedziałem, to kierowniczka ówczesna działu mówiła, to proszę przeczytać jeszcze raz kulturę materialną Słowian. I to się okazywało, że to, co mówili, a ja czego czasami nie rozumiałem, to mogłem sobie to przeczytać. Tak ta wieś była tradycyjna. I to raptem na przestrzeni kilkunastu lat wszystko się zaczęło zmieniać. Ta wieś się zmieniała. Także właściwie był wyścig z czasem. Ciągle kogoś nowego odkrywaliśmy.
Na szlaku. Reportaż Joanny Sikory.
Moja przygoda z etnografią. Zupełny przypadek. Skończyłem historię i trafiłem do działu etnografii. I na tyle mi się spodobało, miałem wspaniałego mentora, panią Halinę Jakubowską, że po 10 latach zastanowiłem się, dlaczego nie wróciłem do zawodu pierwotnego. Nie chciałem już wracać. Takie przypadki rządzą w życiu. Jedziemy teraz do Doroty Kudrewicz. To jest wdowa po Janku Kudrewiczu, znakomitym garncarzu, który odszedł kilka lat temu. Ale to on na szlaku rękodzieła w pierwszym etapie przyjmował najwięcej turystów. W ostatnich latach to przynajmniej 2-3 razy jestem na szlaku. Bo oni są bardzo samodzielni i to jest najpiękniejsze. Ten początek był bardzo trudny, bo trzeba było przekonać tych ludzi do tego, żeby przyjmowali turystów. A, zapalę.
Jest Dorotka. Tu usiądziesz.
Pomysł Wojciecha ze szlakiem rękodzieła. No, my pewnie na początku za bardzo to nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Zaraz może już 27 w tym roku. Lat minęło. Przecież ten koronawirus, Boże, brak nam tego strasznie, bo to wszystko takie pozamykane. I to było wielkie boom, tak powiem, po nowoczesnemu.
Był koniec lat 80. duży kryzys, kiedy ci ludzie znikali. Ja ich zapraszałem na jarmarki. W początku nieufnie podchodzili do tego, że co tam można w środku miasta sprzedawać. A później się przyzwyczaili i cały rok czekali, żeby przyjechać.
Wielkanocny jarmark, później tradycyjny na Jana. To takie dwa jarmarki przez Wojciecha, przez muzeum. No ale to Wojciech był tą głową i szyją, mogę powiedzieć. I ludzie znali, czekali, naprawdę, jak było się na Wielkanocny, to dopytywali się, a będziecie na Jana i zamówienia były, proszę przywieźć to, tamto. I na pewno mąż poczuł się doceniany przez to, ale i przez to, że też, no, szczególnie w naszych stronach był znany. W ogóle tu nasza czarna wieś kościelna, bo to nie jest tak daleko przecież od Białegostoku, była znana.
To taki moment był z tym szlakiem. W 1992 roku, kiedy ten projekt powstawał, po okresie cepeli, która wszystko odbierała, raptem nie było odbiorcy tej sztuki. Jakbyśmy nie znaleźli nowego odbiorcy, to by ta sztuka zanikła. To nie było takie działanie czysto muzealne. 2 lata szukałem pieniędzy na ten szlak. Aż w końcu w 1994 roku okazało się, że Stasia Kowalczuk, ówczesna dyrektorka Janowskiego Domu Kultury, stwierdziła, że ma pieniądze na tkaninę, to wyda szlak. I właściwie tak się ten szlak zaczął, z takich niewielkich pieniędzy, wydrukowania pierwszego informatora, z którym można było pójść do turystów, do organizatorów turystyki. Tu Mieczysław Żukowski był taką osobą zasłużoną, bo zdecydował się eksploatować ten szlak. A odbiorcy było trudno, wtedy były wycieczki szkolne, twórcy nie zarabiali, ale mieli jakieś nowe zajęcie, nowe spojrzenie na to. Bardzo dużo się informacji ukazało w różnych przewodnikach o ceramice, o unikalności tkaniny dwuosnowowej, o kowalstwie. To zaczęło przyciągać ludzi i było takim jednym z elementów odbudowy tego życia ekonomicznego.
I to było wielkie boom, tak powiem, po nowoczesnemu. Mnóstwo wycieczek z Polski, z okolic, po kilka autokarów, które czekały w kolejce, żeby wejść do pracowni. Zaczynając oczywiście od kowala Mieczysława Hulewicza. No i to było piękne, naprawdę. No i takie propagowanie przede wszystkim tej naszej tu twórczości. Przyjeżdżała grupa, no to polegało na tym, żeby pokazać, jak to się toczy garnuszki. No a w międzyczasie mąż opowiadał, jak to było, skąd tam glinę brać. coś tam na pamiątkę zawsze ktoś kupił, co tam komu się podobało. Rozgadałam się teraz, może Wojtuś.
Nie byłoby Wojtka, gdyby was.
A nie, no oczywiście. Co, może już na emeryturze nawet, nie wiem, tak? Czy nie, jeszcze? Nie. Przyjeżdżał, bez zapowiedzi. Patrzymy, Wojtek, kaweczkę się zrobiło w międzyczasie. Tutaj mąż pracował, ja pracowałam. No nie tylko do nas, w ogóle tych twórców odwiedzał często. No tak powinno być, mi się wydaje, tacy niezostawieni sami sobie, potrzebni. No bo to różne te właśnie były chwile. I takim człowiekiem jest właśnie Wojtek. I oby to się nic nie zmieniło. Mam nadzieję, że nie.
Zwracam mamę. Trzymaj się.
Liczyłem to. Każdego roku miałem 60-70 dni w terenie. Dobijałem samochody. No ale było do kogo jeździć, było z kim rozmawiać.
To co, idziemy do pracowni?
No pewnie, że tak.
To co, robisz i kawę pijesz?
Nie, mleko.
Wujki zrobiłeś? Bo jaki?
Zrobiłem.
A, bo to skleiłbym od razu.
Tam są, wiesz, tu inne. Różne. A.
Czy jesteś przygotowany już na przyjęcie turystów?
Pomalutku odwiedzają. Dzisiaj nawet rano Wikingów miał. Tutaj niedaleko koło Karczmiska gród jest. I zjeżdżają się dzisiaj. Prawdopodobnie jutro zawitają tutaj, żeby pokaz zrobić. Też mam jutro grupę. Przepraszam, wyjadę paczkami. Ja? Od dzieciństwa. Ale zostałem przyjęty, nawet nie pamiętam. Wojciech przywiózł lataty tablicę, która sporo czasu w kącie leżała. Po kilkakrotnej wizycie powiesicie ją czy nie. No i powiesiliśmy. A później była przygoda z tablicą. Że w złym miejscu, niewidoczna. Wojtek mówi przewieź tam, ale ona już wysoko zamontowana. Zagania do pracy. Tradycje róbcie. Ciężki proces, chociaż teraz już mam poważne maszyny do przerobu. Kiedyś dla taty trzeba było 300 prawie kilo dziennie ręcznie wyrobić tej gliny, poprzesuwać, poklasować, poważyć i tato donice kręcił. A to był taki proces fizyczny, bardzo ciężki. I później zrozumiałem to, robiąc na kole, gdy jeszcze nie mieliśmy tych maszyn, ręcznie robiliśmy. Też był etap upadku tego wszystkiego, gdy wszedł plastik na rynek, doniczka przestała w ogóle iść. I tak słabiej, słabiej. Tato też poszedł do pracy, pamiętam. Ale cały czas tutaj lokalni to musiał robić doniczkę, to dzbanek, bo tutaj wiadomo, od wielu lat pracownia istnieje i ludzie zaglądają. A jak powstał szlak, to coraz więcej do nas turystów zaczęło przyjeżdżać. To się rozbłysiło po Polsce.
Do Łapczyna, do Łyżkarza, żeby dojechać, to trzeba było co roku poprosić wójta, żeby wyrównał drogę. Dopiero w ubiegłym roku asfalt do wsi poprowadzono, także 27 lat czekaliśmy na prawdziwą drogę, żeby dojechać tam.
Ale Mietek miał jeszcze jeden problem. Płot mu zburzyli, który przeżywał.
Ale ma drogę. Także każdorazowe odwiedziny, to przychodzą jakieś pomysły, coś możemy fajnego zrobić. Tak właśnie z Pawłem umyśliliśmy sobie, żeby nie zapomnieć o tej tradycji, to stypendium ministra kultury na zdobienia.
Ciężkie było to jeżdżenie z Wojtkiem po muzeach narodowych, oglądanie tych prac wszystkich, to była przyjemność, a później odtworzenie tego wszystkiego, oczywiście nauczenie się tych szlifów ręcznych, Dużo w głowie zostało, człowiek zobaczył w ogóle inne wzory, gdzie nasi dziadowie robili, bo są spore zbiory w Toruniu, w Warszawie, ceramiki siwej, naszej tutaj lokalnej. Z krzemieniem była walka, jak to podejść do tego i przez ten rok człowiek nauczył się tego gładzenia.
Paweł dojrzewa, że za rok zacznie szkliwić i znowu wystąpimy o stypendium do ministra.
Szkliwiony. Chcemy otworzyć te stare szkliwa i stare wzory.
Ciągle coś można fajnego zrobić.
Dzień dobry.
Dawno widzieliśmy się.
No, pandemia, nie?
Ta cholera.
Święto szlaku nam uciekło.
Niestety.
Siedzimy na schodkach przy wejściu do Centrum Rękodzieła Ludowego. Jest to też nasz rytuał z Wojtkiem. Tutaj często powstawały najlepsze pomysły. Wiele rzeczy przerabialiśmy, dyskutowaliśmy o wielu rzeczach i może to okoliczności natury, które tutaj są, sprzyjały też temu.
Sobie przypomniałem, że pierwsze święto szlaku to zrobiliśmy raz, że to była jubileuszówka, bo było chyba 25-lecie, czy wcześniej zrobiliśmy. Myśmy zrobili to wcześniej, bo nie dostaliśmy pieniędzy na plener, więc wiedzieliśmy, że jakoś nam pusto będzie tego roku i nic nie będzie przeszkadzało, żeby zrobić to święto szlaku. Tak to było. No i była Ania. Bez Ani tutaj by nic nie było.
Zaiskrzyło między nami w tym sensie, że poczuliśmy jakby potrzebę jeszcze większego wspierania tego szlaku, który tu jest. A ponieważ nigdy tutaj plenery się takie nie odbywały, tylko nasi garncarze zawsze jeździli na plenery w Polskę lub na Białoruś, więc postanowiliśmy zrobić taki plener u nas. W końcu mamy tutaj zagłębie garncarstwa. To naprawdę niesamowite doświadczenie. Była taka to konsolidacja tych środowisk garncarskich i do tej pory odbyły się już 3 plenery.
Ale oprócz tego, żeśmy zrobili plener garncarski, to byliśmy bardzo ambitni i zrobiliśmy jeszcze plener kowalski.
No tak.
A krzyże były charakterystyczne dla naszego terenu, bo tutaj właściwie prawie na każdym krzyżu drewnianym jest zamocowany krzyż kowalski. Mamy tutaj na szlaku kuźnię, to stwierdziliśmy, że coś nas zjednoczy. No i zjednoczyła idea litewskich kowali, którzy kuli krzyże. Nie szukaliśmy po Polsce, tylko zebraliśmy z regionu i dopracowaliśmy się grupy kowali, którzy znakomicie kują krzyże. A teraz będziemy robić następny, no i z cichą nadzieją, że może zrobimy jeszcze jeden plener kowalski, bo kowale się upominają o to.
Tak, upominają się. Tak.
Później po latach to się wyłuskuje tak z pamięci. Tak jak tutaj stoimy przy tym krzyżu, ja sobie pamiętam ten Jeziorzysk, bo stoimy tutaj pod wsią Jeziorzysk. Jechałem rowerem marki Ukraina, bo to był wtedy taki sprzęt muzealny, podstawowy do pracy terenowej. Dobry, bo ciągle człowiek mógł rozmawiać z ludźmi siadając. Z samochodu się tak nie rozmawiało. I tutaj stał drewniany krzyż z ładnym, pięknym zwieńczeniem, krzyżem metalowym. I stał człowiek. I go spytałem, co znaczy ten półksiężyc na tym krzyżyku. Zdziwił się, podniósł głowę i mówi, że 70 lat czapkę zdejmuje i modli się, a on półksiężyca nie widzi. I taka rozmowa była o symbolice półksiężyca na krzyżu. I to raptem to tutaj stanęliśmy tak zupełnie przypadkowo, raptem mi się to wszystko otworzyło, bo ja szukałem drewnianego, a on tutaj sobie przy ćwierczku tym rośnie.
Dzień dobry. Proszę.
Ja mam jeszcze brudną rękę.
Ale napiekłam moich buleczek.
No, tak czułem, że jak zadzwonię do Teresy.
Proszę bardzo. Bo ja powinnam zadzwonić.
Słuchaj, co? O taką kartę.
Tu buleczki. Te z serem, te z marmoladą i z czarnymi jagodami.
Odsapnij terenie. Ja wiem, że ty jesteś zawsze robotna kobieta. Jak tylko ten szlak nam ruszył, to było problemem, gdzie nakarmić turystów. No i kto powiedział, że będzie karmić turystów na szlaku? Tereska będzie karmiła babką, kiszką ziemniaczaną, pampuchami, bo tutaj nic nie było. Nie było gdzie zjeść, nie było dróg, nie było niczego. I Tereska przez chyba 8 czy 10 lat więcej, 15, karmiła turystów. Ja uczyłem Tereskę, jak wyceniać robotę, bo ona mówiła: smalec to mój, to się nie liczy, ziemniaki to moje, to się nie liczy. Poszła na kurs agroturystyczny, gdzie nauczyli liczyć Tereskę, żeby biznes. Wypchnąłem ją.
Jak zaproponowano, żeby powstał ten szlak rękodzieła ludowego, wszystkie były nie, 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 nie. A ja jedyna powiedziałam: tak, ja biorę. I wtedy koleżanki z zazdrości i on. I taki był początek. Ale później, bo najpierw tylko trzy. Wtedy nie było chętnych, nie wiedzieli, co to jest rękodzieło. Ale dla mnie osobiście to była wielka satysfakcja, wielka spotkania z ludźmi, z dziećmi. A co było najważniejsze, że wszyscy byli zadowoleni. W kuchni zasłonę zrobiłam. Później, jak mamusia zmarła, to przeniosłam się do innego pokoju i tu przyjmowałam już gości. No i tak po kolei, aż później dorobiłam się do swojej pracowni. I nazywam, że to moje królestwo ziemskie, a zarabiam na niebieskie. Tkać to jest ciężko, bo... A osnowa, tak.
Ale taka fajna faktura się robi, zupełnie piękna. Inna.
Projekt z Akademii Sztuk Pięknych. No i Karolina wpompowała, że nikt tego nie zrobi, tylko pani Teresa.
Ten konkurs w 79 tośmy się stykali. A później tak...
77.
Bo ja w 7 zacząłem. Wszystkie tkaczki poznałem, bo były konkursy. Wtedy tkaniną się zajmowała świętej pamięci Halina Jakubowska. Wchodziłem dopiero, na tkaninę mówiłem szmatki. Chociaż ładne, ale szmatki mówiłem. I tak się uczyłem tego tkactwa.
Tak.
Ale, i od was, i od Haliny.
Ale wspaniale. Zawsze bardzo miło wspominam za życzliwość, za chęć przekazania czegoś, co nam potrzeba było.
No bo tak się uzupełniamy. Fajnie, Teresko. Dziękujemy ci. Dbaj o zdrowie.
Dobrze.
To trzymaj się. Tak się składało, że w dziale się umówiliśmy, że będziemy uzupełniać kolekcję. Pewne rzeczy trafiały do muzeów, ale bez takiej koncentracji. To kowalstwo, to obróbka drewna w tradycyjnej kulturze. Później w 90-tych latach przez 5 lat usiłowałem zrobić badania nad skórnictwem. Nie udawało mi się, bo zawód był nielegalny. W związku z tym nikt nie chciał mi dopuścić do tego. W 95 roku dostałem pieniądze z ministerstwa na przez 2 lata finansowany projekt. I raptem się okazało, że ci ludzie chcą mówić, że już nie ma tajemnicy, że świat się na tyle zmienił w ciągu tych 5 lat. Takiego wielkiego okresu czasu, że ci ludzie opowiadają mi całą technologię, opowiadają mi tajniki. Jestem w stanie kogoś jeszcze namówić w Hajnówce na wyrobienie tych skór, dla przykładu owczych. Myśmy to wszystko dokumentowali. Się śmieliśmy, że nawet jest złe zdjęcie, jest już dobrym zdjęciem, bo już tego nie powtórzymy. Później była potrzeba tkaniny. Czasami przychodziły takie pomysły, które chodziły latami. Przez wiele lat chciałem zrobić wystawę Janie i Nepomucenie. To samo było z wycinanką. Wycinanka chyba ze 20 lat czekała na opracowanie, de facto za późno. Z Jurkiem Ceterą zabraliśmy się za tą wycinankę, ale jeszcze trafiliśmy na ostatnich wycinankarzy autentycznych. W ogóle zjawisko niesamowite, bo już znamy tylko tą dla odbiorcy miejskiego, a raptem na Białostoczyźnie jest piękna wycinanka, o której mówiono, że nie ma, a jest. Co prawda nie na ściany, ale na gwiazdy, naklejana jako ozdoby gwiazd. I są ludzie, którzy robili to z pokolenia na pokolenie. I tam żaden etnograf nie był potrzebny. To jest najciekawsze w tym wszystkim, że to dlatego przetrwało, że to nie zostało upublicznione, nie zostało zamienione na konkursy takie organizowane przez muzea, przez domy kultury. Może to by się dzisiaj lepiej zachowało, a być może, że po prostu by zmieniło swój kształt. A tak to ma kształt autentyczny. Ale ci ludzie też byli w zupełnie innym rytmie czasu. Działali, mieli na nas czas. To też było ciekawe.
Myśmy zawsze mówili z kolegami, że właściwie to się za późno urodziliśmy. Że gdybyśmy się urodzili 10 lat wcześniej, to by mieliśmy jeszcze z XIX wieku rozmówcę, a już my mamy 10, 20 rocznik i narzekaliśmy, że 30 to już był młody, że już tego nie było. Także właściwie cały czas gonitwa.
Był to reportaż Joanny Sikory Na szlaku. Opowiadali Wojciech Kowalczuk, Dorota Kudrewicz, Paweł Piechowski, Teresa Pryzmont i Anna Stefańczuk.